od momentu wprowadzenia musicali do teatru muzycznego, czyli od Jekyll and Hyde. Współpracuję z teatrem muzycznym i gram partię keyboardu w musicalach. Potem była Evita, no i teraz Jesus Christ Superstar, o którym pewnie wszyscy słyszeli w Poznaniu. Dla mnie niezwykłe przeżycie. Dla klasycznego pianisty zagrać dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi to jest... No to ostatni raz chyba się zdarzyło, nie wiem, może Chorowicowi.
Ale jak ci odpowiada ten typ muzyki, bo jednak całkowicie odmienny od klasycznej?
Nie całkowicie. Andrew Lloyd Webber, kompozytor Jesus Christa i Evity, zaczynał jako student bodajże w Royal Academy, jeśli się nie mylę.
Dobre wykształcenie ma, zgadza się.
Który szybko porzucił Royal Academy, chyba tylko rok studiował, zorientował się, że tak naprawdę prawdziwa sztuka nie potrzebuje przewodnika i poszedł swoją drogą. Natomiast on wykorzystuje elementy w wielu stylów muzycznych. No chociażby zakończenie Jesus Christ jest stricte klasyczne, wzruszające.
Sama smyczkowa orkiestra, tak, piękne tak. Brzmienie.
Tak. Wcześniejszy numer Ukrzyżowanie, które gdzieś tam może przypominać na przykład Lutosławskiego w takich aleatorycznych, improwizacyjnych fragmentach różnych instrumentów. No, dla mnie to jest fantastyczne przeżycie. Gram obok na drugim keyboardzie gra Kuba Kraszewski, student tutaj aranżacji u Krzyśmi Jardemskiego, który jest geniuszem i dla mnie w ogóle za darmo bym tam przychodził tylko i robił kawę, żeby móc razem z nim grać. Także adiunkt, mówię pani Akademii Muzycznej, no uczymy się całe życie i ja w tej chwili uczę się muzyki rozrywkowej.
Jesteś otwarty na wszelkie nowości, nie zasklepiasz się tylko w tej takiej stricte klasyce.
No szczerze mówiąc, w tej chwili tak jakby zwietrzyłem, jako mam taką osobowość chyba drapieżnika w sztuce, i zwietrzyłem jakąś świeżą krew i najchętniej bym się zanurzył tylko i wyłącznie w muzyce rozrywkowej, ale oczywiście no, poświęciłem połowę życia dla muzyki klasycznej i dostrzegam wielką jej wartość i mam nadzieję, że tego nie porzucę.
Przed tobą odpowiedzialne zadanie, recital tutaj w Jaskini Lwa, w twojej macierzystej uczelni, przed twoimi starszymi koleżankami, kolegami, pedagogami, studentami też, czyli no, nie można dać, mówiąc tak po prostu, plamy.
No, mam nadzieję, że jak zwykle nikt nie przyjdzie, natomiast faktycznie organizator tego cyklu koncertów, Przemek Witek, bardzo się postarał o reklamę i ludzie przychodzą na te koncerty, także będę musiał, nie wiem jeszcze jak to zrobię, ale będę musiał się przygotować.
No czekaj, ale coś z Jesus Christ też zaprezentujesz, czy zupełnie zanurzysz się jednak w tą klasykę?
Zanurzę się w klasykę, chociaż też nie taką zupełnie z klasycznego kanonu, bo będzie to monograficzny recital złożony z utworów Skrejabina. Od razu mogę tutaj zareklamować swoją książkę, którą napisałem o Skrejabinie.
Skąd taka miłość do tego kompozytora? Jakaś szczególna?
No, jest on według mnie najciekawszym kompozytorem wszechczasów, zarówno z punktu widzenia jego twórczości muzycznej, jak i z jego światopoglądu, jego osobowości, życia, w ogóle postaci, tego kim był. No, to jest naprawdę temat rzeka. Początkowo książkę, którą napisałem, to był mój doktorat i musiałem to też jakoś zawęzić, zmieścić w pewnych ramach. Natomiast gdybym tego nie musiał, to bym prawdopodobnie napisał całą encyklopedię o Skrejabinie.
No. A co w nim tak najbardziej? Myślę tutaj o jego walorach jako kompozytora. Co cię najbardziej ujmuje?
Najbardziej mnie ujmuje jego spojrzenie na sztukę jako na pewnego rodzaju akt mistyczny. Wykonanie utworu nie jest to po prostu odegranie jakiejś melodii ładnej bądź brzydkiej. Jest to pewnego rodzaju magia. Jest to chwila, kiedy on w to święcie wierzył i ja jak gram jego muzykę w tym momencie jestem w stanie też jemu uwierzyć, że ta muzyka dociera do takich pokładów, jakiejś wrażliwości, jakiś taki egzystencjalny następuje zwrot w człowieku, jakieś złamanie. No to jest coś niesamowitego. Ja pamiętam pierwszy raz, jak usłyszałem Skrebina, jak miałem 17 lat. Zupełnie przypadkiem. To jest też właśnie ciekawe, że dopiero jak miałem 17 lat, czyli jego muzyka jest stosunkowo mało popularna w Polsce.
Może trzeba troszeczkę dojrzeć do niej.
Wydaje mi się, że nie. To jest kwestia wrażliwości. Jak usłyszałem pierwszy raz, poczułem się naprawdę jakby mnie ktoś uderzył łomem w głowę. Padłem na kolana. Pięknie to Borys Pasternak opisuje, który był zakochany w Skrebinie, któremu zresztą Richter, jak zmarł Pasternak, Richter grał całą noc przy łożu śmierci właśnie utwory Skrebina, to opisuje muzykę Skrebina jako właśnie muzykę, która znajduje taki punkt w osobowości człowieka, gdzie nie wiadomo jak to się dzieje, bo to nie jest z tego powodu, że jest albo smutna, albo jakoś, nie wiem, wesoła. Trudno to opisać konkretnym uczuciem, ale mi się to wielokrotnie zdarzyło i to się też niektórym ludziom zdarza. Po prostu człowiek zaczyna płakać. I to jest jakieś takie metafizyczne przeżycie, które no, pozostaje gdzieś tam tajemnicą i no, mnie to fascynuje, próbuję to odkrywać. Grałem niemalże wszystkie utwory Skrebina.
A teraz co będziesz grał podczas tego recitalu?
Teraz będę grał utwory z jego takiej wczesnej twórczości, średniej też. Trzeba powiedzieć, że Skrebin, jego muzyka, jego język muzyczny ulegał niezwykłej przemianie w toku jego życia. Od wczesnych utworów zakorzenionych w takiej, powiedzmy, stylistyce w cudzysłowie chopinowskiej. Często się mu to zarzucało, aczkolwiek ja uważam, że to jest jego autentyczny, indywidualny język muzyczny, który oczywiście wychodzi z tej tradycji, którą, można powiedzieć, Chopin stworzył. W każdym bądź razie są to utwory bardzo takie tonalne, właśnie bardzo romantyczne, które w toku jego życia, w toku jego przemian wewnętrznych, które te utwory zmieniają się nie do poznania. Późny Skrebin w niczym nie przypomina wczesnego Skrebina, może za wyjątkiem jakiejś niezwykłej intensywności. Natomiast późny Skrebin to już jest muzyka atonalna, tudzież jakby zakorzeniona w jego specyficznym jakby systemie harmonicznym, którego wielu ludzi próbowało zrozumieć.
Nie,
ja
nie udało się.
Ja również, pisząc moją pracę, ale to naprawdę trudno do końca zrozumieć.
Tak, fascynacja, jednym słowem.
Jest to ogromna fascynacja. Jest to misterium. Po prostu wykonanie utworów Skrebina, wykonanie na przykład utworów, nie wiem, Mozarta, czy Beethovena, czy niektórych Chopina, no to jest różnica mniej więcej jak pójść na dobry film hollywoodzki, który jest piękny, wzruszający, fajny, tutaj mówię o Mozarcie, Beethovenie i tak dalej, Chopinie, a pójść na przykład Dekalog Kieślowskiego, który no gdzieś tam może być...
Odwołuje się do najgłębszych...
Jakichś przedziwnych klimatów, emocji właśnie mistycznych.
Piotrze, wiem, że możesz mówić, nie zatrzymujesz się, kropki nie stawiasz, ale ponieważ mamy ograniczony czas naszej rozmowy, więc pozwól, że jeszcze tylko cię zapytam, jak dzielisz ten twój czas młodego pedagoga i ciągle rozwijającego się artysty, pianisty koncertującego?
No, bardzo trudno jest to dzielić, także myślę, że koniec pani zdania tutaj można wykreślić, bo w zasadzie nie mam już tak czasu na rozwój, natomiast...
Ale ciągle się uczysz, rozumiem, ciągle jakiś nowy repertuar przyswajasz.
Tak. Jest to oczywiście dużo teraz wolniejszy proces niż kiedyś.
A ta pedagogika tak cię pochłonęła?
Pedagogika oczywiście pochłania. Ja mam taki problem, że niestety traktuję uczenie jako też takie jakby własne ćwiczenie. Jeśli kilka godzin uczę, to moja podświadomość to rozumie tak, jakbym już kilka godzin ćwiczył, co oczywiście się w praktyce zupełnie nie przekłada na moje umiejętności pianistyczne. Nie potrafię już potem po prostu siedzieć przy instrumencie. Także no, to jest problem wielu. Sam Skrebin uczył, był najmłodszym profesorem w konserwatorium moskiewskim. Uczył kilka lat. Nie wiem, czy to było 2 lata, już nie pamiętam. I też musiał to zarzucić, bo nie potrafił komponować.
Czyli resztę dośpiewasz, właśnie dograsz podczas recitalu 28 kwietnia.
29.
29.
29 kwietnia. Tak, no
serdecznie. Piotr Żółkowski i Aleksander Skrebin.
Tak, w odwrotnej kolejności.